Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Joanna Libina i Krzysztof Jankowski, który z Państwem jest od samego rana. Na zegarze 9:36. A, są takie poranki, kiedy człowiek chciałby spakować walizkę, nawet taką jedną małą, i wyruszyć gdzieś bardzo, bardzo daleko. Ja nie wiem, czy mają Państwo takie tęsknoty. Czasami człowieka coś takiego najdzie w niedzielę, przed poniedziałkiem i przed całym roboczym tygodniem. No ale skoro nie możemy wyruszyć w podróż tak naprawdę, to może zróbmy to tak w myślach, w wyobraźni. I dzisiaj w programie Ciekawi Świata, o czym Państwo już wiedzą, Pani Jaworska o tym powiedziała, wybierzemy się do Nowej Zelandii, czyli na drugi koniec globu. To jest takie miejsce, które wielu z nas kojarzy, myślę, przede wszystkim z filmową opowieścią o hobbitach. Ale tam jest dużo więcej ciekawych miejsc, o których dzisiaj Państwu opowiemy. Zatem zapraszamy Ciekawi Świata do godziny 10. When loneliness is knocking on your door, everything you love just disappears. And when you feel that everything is lost, you need to know there's no life without this. Przed nami bardzo, bardzo długa podróż, bo do Nowej Zelandii dla jednych to przede wszystkim kraina hobbitów i spektakularnych filmowych pejzaży, a dla innych jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, pełne niezwykłej przyrody, przestrzeni i zupełnie innego rytmu życia. No bo Nowa Zelandia zachwyca, ale zanim można ją odkrywać, to trzeba pokonać naprawdę długą, długą drogę. I o swojej podróży opowie nam dzisiaj Adriana Murawska, z którą spotkała się Małgorzata Michalska.
Nowa Zelandia, czyli koniec świata, więc jak w ogóle się pani tam znalazła? Skąd pomysł, żeby akurat odwiedzić Nową Zelandię?
No właśnie po pierwsze inspiracją to była właśnie Władca Pierścieni, trylogia między innymi, ale też sam kraj, to jest troszeczkę jednak dla nas na końcu świata. Jak tam się dostałam, tak naprawdę samolotem z Londynu, łącznie ponad 24 godziny, z międzylądowaniem w Hongkongu i tak naprawdę jeszcze z Hongkongu było dosyć ładny kawałek, żeby tam dostać się dalej do Nowej Zelandii.
To bardzo długi lot. Więc jak się przygotować do tak długiego lotu? Bo myślę, że rzadko kiedy się spotykamy z aż tak długimi podróżami.
Zgadza się, to jest na pewno wyzwanie dla organizmu, tak zarówno mentalne, jak i fizyczne. Jeżeli chodzi o mnie, to ja szczególnie biorę jakąś muzykę dodatkową, bo oczywiście na pokładzie jest dostępna, ewentualnie jakieś filmy, ale ja po prostu przede wszystkim staram się słuchać muzyki i te godziny poświęcić na pewno na spanie, tak? No, przygotować tego organizm, znaczy daga tak zwanego, tak? To jest jedna rzecz. Przede wszystkim przy lotem bardzo dużo piję. I też oczywiście biorę też swoje jedzenie, żeby też nie polegać tylko i wyłącznie na tym, co jest w samolocie.
A ja wiem, że czasami można rozprostować nogi, ale no mimo wszystko. To jednak tak ciągle w jednej pozycji może być niewygodnie.
Faktycznie tak jest. I ja z reguły jest tak, że jak być na samolotu, to tak daje organizmowi czas tak gdzieś na mniej więcej na 24H na dojście do siebie. Wtedy jakby się nie forsuje, staram się dużo chodzić, żeby to jakby nadrobić, tak? Bo no to się odczuwa. Taka jest prawda, nie? Tak długi lot, tak długie dwa loty przede wszystkim, jakby jak były tutaj właśnie. Ja pomimo tego, że ja podróżuję na przykład dużo do Ameryki Południowej, tak naprawdę co roku, to i tak człowiek to odczułam, tak? To jest coś niesamowitego, żeby tak długo lecieć. No ale powiedzmy, no jest to kraj, który jednak od czasu do czasu można się poświęcić, tak? Żeby to zobaczyć.
To w takim razie, gdzie pani wylądowała dokładnie i co udało się pierwsze zobaczyć w tej Nowej Zelandii?
Ja wylądowałam w Auckland. To jest dość duże miasto na Wyspie Północnej. Tak naprawdę na Wyspie Północnej zamieszkuje największa ilość osób, czyli 4 miliony. Na drugiej Wyspie Południowej mamy gdzieś około 1,5 miliona osób. Nawet wiadomo, że te dwie też i wyspy mają różne powiedzonka, tak? I w Auckland na przykład usłyszałam od mieszkańca, że no wiesz, na północy to ludzie mieszkają, tak? W ten sposób, a na południu mamy wspaniałą przyrodę. Więc zawsze tak sobie dogryzają trochę nawzajem. Jeżeli chodzi o Auckland, to jest miasto 1,5-milionowe. Nie czuję się tak naprawdę, że się jest na wyspie. Miasto, w którym przywitało mnie deszczem, ale tłumów, że tak powiem, na ulica i tak dalej, nie ma tego tak, na przykład jest to u nas.
Ale mówi się też, że Nowa Zelandia to jest kraj, w którym więcej mieszka zwierząt niż ludzi.
Auckland raczej nie, to raczej zwykłe, po prostu dla mnie takie bardzo angielskie miasto. Natomiast dalej faktycznie już z tym już jest różnie. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to przede wszystkim tak się mówi o owcach. Z tego, co mi opowiadano, to kiedyś było gdzieś około 20 na przykład owiec na jednego człowieka, w sensie jednego mieszkańca. Tak obecnie mamy gdzieś około 5 owiec tylko. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, to one są na tyle ciekawe, że wiele z nich występuje tylko tam, nigdzie więcej. Podobnie roślin. Więc jeżeli po prostu ktoś uwielbia właśnie przyrodę, to świetne miejsce, żeby po prostu no, zobaczyć coś nowego tak naprawdę. Szczególnie jakby, jak ktoś po prostu lubi naprawdę tak bardzo, bardzo takie duże szczegółki i tak dalej. Jest to świetne po prostu miejsce, żeby zobaczyć parę nowych rzeczy. I jeżeli chodzi o takie narodowe zwierzę, można powiedzieć, to mamy kiwi. Oni mówią bardziej kiwi. Jest to nielot, tak? Czyli jakby to jest po prostu no, ptak, który jest bardzo rzadki i bardzo nieśmiały. Także ciężko go zobaczyć. Niż zarośla się ukrywa i tak dalej. Znaczy po prostu w ten sposób jakby żyje.
Pani się udało go zobaczyć?
Nie jestem do końca pewna. Miałam miejsce, gdzie faktycznie coś się poruszało, ale nie byłam pewna, czy to jest właśnie to. Natomiast miałam świetne spotkanie z papugą Kea. Są to ptaki, które są uważane za bardzo inteligentne. Potrafią dużo niszczyć. W sensie jakieś samochody i tak dalej, nawet do tego stopnia. Ale też bywają bardzo towarzyskie. Taka Kea po prostu mnie kiedyś zaczepiła o jedzenie, tak? Po prostu udało się jej ode mnie coś tam uzyskać. Jakieś orzechy. Moim jakby też marzenie było zobaczenie rzadkich okazów pingwinów i to faktycznie mi się udało zobaczyć na Wyspie Południowej, dokładnie na półwyspie Otago się nazywa. I tam miałam okazję zobaczyć pingwiny żółtookie, też bardzo nieśmiałe, żyjące w bardzo małych takich gromadkach. To chyba jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, które możemy tam je zobaczyć i o tyle ciekawe, że to tak naprawdę one żyły w trawie, gdzieś tam po prostu bardziej przy plaży, także zupełnie inaczej niż normalnie sobie to wyobrażamy.
To kiwi, to czytałam, że tak też nazywają się mieszkańcy, że oni na siebie ze względu na cześć dla tego ptaka, który jest tak rozpoznawalny dla nich, mówią o sobie też kiwi. Czy to jest bardziej taki mit, czy to jest rzeczywiście prawda, że oni wokół siebie i wśród lokalnych osób tak o sobie wspominają?
Na pewno tak. To wynika też jeszcze troszkę z innej perspektywy. Oni bardzo szanują przyrodę. To bardziej kwestia jest ich nastawienia do przyrody. I tu ja bardziej bym szła w kierunku Maorysów, czyli jakby pierwszych kolonizatorów, bym powiedziała, tak, tych wysp, którzy przybyli wcześniej niż Brytyjczycy na dużych kanu, coś takiego. Tak naprawdę ich jakby podejście, tak, do przyrody, natury jest tak bardzo rozpowszechnione po prostu na wyspie, tak? Więc wydaje mi się, że to też troszkę z tego się tutaj bierze, tak? Że oni jakby się łączą troszkę z tą przyrodą, uważają siebie za częściej bardziej, a nie tylko taki jakby dodatek, nie? To jest bardzo przyjemne. To jest bardzo właśnie takie nawet budujące, bym powiedziała.
O, ja myślę, drodzy Państwo, że dzisiaj w tej Nowej Zelandii to zostaniemy na dłużej. Zapraszam na kawę, a z Adrianną Murawską spotkamy się za kilka minut.
Ile snów nam zostało, ile nocy i dni, ile słów nam zostało, czy mi tobie, czy mi, co ze sobą zabierzesz, moje serce czy nic, zbieraj ze mnie garściami to, co mogę.
Dzisiaj w Ciekawych Świata przed 10:00 wybieramy się do Nowej Zelandii. Fascynujący kraj na drugim końcu świata. Z przyrodą taką, z takimi krajobrazami, że aż człowiekowi dech zapiera w piersiach. No to opinia osób, które tam były i to wszystko widziały. Proszę Państwa, a my Nową Zelandię dzisiaj przedstawiamy jako miejsce, które kojarzy się kinomanom, przede wszystkim z filmem o Hobbicie. I to właśnie tam, na tej malowniczej farmie owiec w Matamacie, powstał Hobbiton, słynna wioska hobbitów, którą pokochali wszyscy zwolennicy, fani Władcy Pierścieni i Hobbita. Ale niezwykłych miejsc tam jest znacznie więcej. A które z nich udało się odkryć Adrianie Murawskiej podczas tej podróży, pytała Małgorzata Michalska.
Skoro łączą się z tą przyrodą, to pewnie i pani się z nią połączyła tam w Nowej Zelandii i połączyła się poszukując krain hobbitów. Udało się znaleźć te docelowe miejsca, które były w filmach i w książkach?
Niektóre tak, na pewno jest ich o wiele więcej. Myślałam, że będzie łatwiej, ale wcale nie. No ja po prostu wiem około 150 miejsc, gdzie były nakręcone sceny. Natomiast oczywiście jedno z takich najbardziej, najsłynniejsze można miejsc, tak, jeżeli chodzi o samego hobbita, to jest Mordor. I ekranizacja była wykonana w Tongariro National Park, czyli parku narodowym, wulkanicznym, gdzie jest góra Ngoroe. Ja mogę troszeczkę źle to wymawiać, która jest górą przeznaczenia, czyli po prostu górą, której po prostu no, był jakby nie było pierścień, tak? Tam wykuty i później Frodo tam się nad wulkan wspinał. Więc faktycznie jest to teren bardzo surowy, faktycznie bardzo wulkaniczny, wiele skał. To też i powoduje, że jest takie odczucie troszeczkę, że się jest w Mordorze.
Czy ludzie z tego żyją, lokalni ludzie? To jest to dla nich sposób na turystykę?
Muszę powiedzieć, że to kiedy ja byłam, tak? Bo to było troszeczkę kilka lat temu, to tak nie do końca. Nie obnażają, że tak powiem, się z tym na co dzień. Nawet ja będąc w tym parku, no miałam wiedzę, tak, o tym, że to był Mordor i tak dalej. I też na tą górę weszłam. Natomiast tam nie było żadnych tabliczek, żadnych informacji, że tu i tu ta góra to jest Mondum, czyli góra przeznaczenia z władców pierścieni. Absolutnie tego nie ma. Nie ma takich drogowskazów, takich szczególnych. Oczywiście jest miejsce, które no z daleka ewidentnie, no jest jakby takim centrum, tak, dla hobbitów to jest Hobbiton, czyli wioska Shire i to faktycznie jest wioska, która pozostała już po ekranizacji ostatniej po prostu części trylogii Bilbo Bagginsa, tak, czyli Hobbita.
To jest taka rzeczywiście wioska, która została i tam raczej nikt nie żyje, to jest bardziej dla turystów, żeby móc odwiedzać.
Tak, dokładnie, to zostało już zostawione po prostu, ta cała scenografia jest utrzymana i no to jest niesamowite miejsce, dlatego, że to robi nawet większe wrażenie niż w telewizji. Dlatego, że mamy szerszy obraz, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest tak utrzymane, że chodząc tam po tych uliczkach, tak, gdzie Gandalf po prostu jechał swoim wozem, to mamy wrażenie, że za chwilę ktoś po prostu w tym domku wyjdzie. Mamy narzędzia porozrzucane, kwiaty świeże, warzywa, więc robi to wrażenie tej wioski, że ona żyje.
Nagrywano sam film w dużej mierze w Parku Narodowym. Ja też czytałam, że w tych parkach narodowych często można spotkać się z grillami, z miejscami, gdzie panuje taka ta kultura barbecue, nazywana przez nich też potocznie Barbie. Czy spotkała się z tym pani?
Tak, natomiast nie w samych parkach. No to jest jakby też i sposób spędzania czasu, tak? Wolnego bardziej na naturze, tak? Gdzieś tam na zewnątrz. Kampery, takie życie bardzo też i sportowe, dużo rowerów górskich miejscami, także na pewno każdy by znalazł coś dla siebie.
Czy pani dołączyła kiedyś do takiego Barbie, takiego przyjęcia?
Ja miałam okazję być w Rotorui, czyli na wyspie północnej. Jest to o tyle ciekawa miejscowość mauryska tak naprawdę i tam miałam okazję zobaczyć tradycyjny sposób gotowania jakichś dań w ziemi, dlatego że wykorzystywano ten sposób ciepło w ziemi, tak? Bo sama Rotorua jest to miasteczko położone jakby na czajniku. Czyli pod spodem po prostu wszystko grzmi, są gazy, po prostu są gorące źródła i w ten sposób wykorzystywane jest to ciepło do robienia posiłków.
Jaki najpyszniejszy posiłek tam pani zjadła, akurat może z tego miejsca?
Tak naprawdę wtedy to była bardzo dobra jakaś potrawka warzywna, nic więcej. Ja nie jem mięsa, w związku z tym jakoś tam pamiętam, że raczej to było bardziej oparte na warzywach. Ale bardzo fajne używają sosy. Miałam wrażenie, że też takie było dość bardzo naturalne, tak? Dlatego, że w okolicy mamy bardzo żyzną glebę i to, co z niej wychodzi, naprawdę dobrze smakuje.
To już tak na koniec. Co się pani najbardziej podobało?
Szczerze, to jadąc do Nowej Zelandii, no myślałam przede wszystkim o wulkanach, górach, ale największe wrażenie zrobiły na mnie lasy. Są niesamowicie zielone, gęste i wydają się bardzo pierwotne. I to zostało w mojej pamięci. Po prostu mam obrazy właśnie tych drzew. Jeżeli bym kiedykolwiek wróciła, to na pewno na Wyspę Południową, do największego parku narodowego Fiordland, albo po prostu iść dalej. No nic więcej.
Piękna opowieść, prawda? A w Nowej Zelandii nie ma rodzimych węży. Podobnie zresztą jak w Irlandii czy na Islandii. Miesiąc to wystarczająco długo, by zachwycić się takim miejscem, no ale myślę, że też zdecydowanie za krótko, by naprawdę je poznać. Adriana Murawska, która była dzisiaj naszym gościem, przyznaje, że Nowa Zelandia zostawiła w niej poczucie niedosytu i przekonanie, że do tej części świata warto jeszcze wrócić. No, Ja sobie gdzieś tam Nową Zelandię wpisuję na plan podróży dalszych. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Małgorzata Michalska spotkała się z Adrianą Murawską. Zapraszamy na kolejne wydanie Ciekawych Świata. To już przyszłą niedzielę przed godziną 10. Za 5 minut wiadomości Radia Poznania, a po godzinie 10 wraca Kultura Pobiegu Jania Jaworska. Kłaniam się pięknie i do usłyszenia.